pytanie jednej z Was, mam powiedzieć o tym, co bym nazwał akceptacją siebie samego i swojego środowiska. Łacińskie słowo acceptare znaczy przyjąć, czyli po prostu przyjęcie. Przyjęcie raczej mówi się po polsku nie tyle przyjęcie, co pogodzenie się. Akceptacja znaczy pogodzenie się z sobą takim, jakim się jest i środowiskiem takim, jakie ono jest. Co to znaczy? Pan Jezus mówi w pewnej chwili, że prawda was wyzwoli. Prawda daje człowiekowi jakąś wolność. Jak człowiek jest w nieprawdzie, to jest w niewoli tej nieprawdy. To mu jest źle, to jest bardzo niewygodnie być w nieprawdzie. Taka sławna rzecz jest przy różnych śledztwach, prawda? W więziennictwie, jeżeli ktoś zaczyna bujać, to kopnie się później boi, jak go drugi, trzeci, dziesiąty raz będą pytać, czy on będzie pamiętał, co on nabują. Bo to jest straszna rzecz. Jak później powie troszkę inaczej, oni umyślnie pytają w kółko to samo. Jak to nie było prawdziwe, tylko zmyślone, to strasznie trudno jest pamiętać dokładnie tak, jak się to pierwszy raz powiedział. I człowiek jest wtedy w niewoli tej swojej nieprawdy. Inny rodzaj nieprawdy, która niewoli człowieka, jest, jeżeli człowiek nie akceptuje siebie samego. Gdybym ja na przykład chciał być koniecznie uważał się za dobrego śpiewaka, no to byłbym w fałszu, byłbym w nieprawdzie i byłbym ciągle źle. Ciągle bym miał pretensje, że nie chcą uznać tego, że ja jestem dobrym śpiewakiem albo dobrym pisarzem. Iluż to jest takich właśnie pisarzy, grafomanów, którzy uważają siebie za doskonałych pisarzy, a wszyscy, którym dają coś do czytania swego, są zażenowani, bo nie ma co czytać. I tak dalej. Więc to jest jakaś nieprawda, która człowieka stawia w fałszywej sytuacji, jak gdyby zniewala. Człowiekowi jest źle wtedy. Gdy człowiek przyjmuje siebie takim, jakim jest, wtedy mu jest łatwiej. Jeżeli godzi się z tym, że ja nie umiem śpiewać, ja nie umiem pisać, nie umiem tego tamtego. Są pewne rzeczy, które umiem robić i trzeba się z tym pogodzić, że nie potrafię być takim, jak ten drugi. Ten drugi pewnie nie potrafi być takim, jakim jest ja. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby stać się wolnym przez akceptację siebie samego. To nie znaczy, żeby nie chcieć być lepszym, innym. To znaczy, żeby się poprawić, żeby się wyzwolić z jakichś swoich słabości. Tylko, żeby nie chcieć w tej chwili być innym niż jestem naprawdę. To Święta Teresa Lisieńska Jezus kiedyś napisała, jużem się pogodziła z tym, że będę zawsze niedoskonałą. Ona całe życie bardzo dążyła do tego, żeby być doskonałą. Tu małe takie, ma dygresja, wyjaśnienie, bo zwykle się mówi, o taki doskonały, on chce być doskonały, tak jakby to była czy jakaś próżność czy pycha. Otóż słowo doskonały nabrało złego wydźwięku. Pierwotnie doskonały, to co jest łacińskie perfectus, to jest to, co jest dobrze wykonane. Tak do końca dobrze wykonane. Tak wykonane dobrze, a tylko może być dobrze wykonane. Otóż każdy powinien się starać, żeby to, co robi, robił jak najlepiej, jeżeli to robił doskonale. Jeżeli to jest piłkarz, to żeby dobrze kopał piłkę, tenisista, żeby dobrze rakietą bił tę piłkę, jak kucharz, żeby dobrze gotował, jak najlepiej. Była w dwudziestoleciu taka książeczka mała, bardzo ładna, pod tytułem Podniebny lot. Albo później drugi wydanie, czyli pamiętnik, autor był Antoni Scheur. Ciocia, pamiętasz to, czy nie? To był pilot, młody Polak pilot.
Podniebny lot.
Podniebny lot. Który miał 20 lat, 19, 18, 19, 20 lat. Miał 22, jak zginął w wypadku samolotowym, oblatując jakieś samoloty w Dęblinie. Jego ideał było to, żeby być jak najlepszym pilotem, ale nie żeby być lepszym od innych, tylko dać ze siebie maksimum sprawności lotniczej. A na szczęście był bardzo głęboko religijny, czcicie Święty Teresy Lisieńskiej Jezus. Bardzo szlachetny, dobry, bardzo lubiany przez wszystkich właśnie, bo we wszystkim, co robił, starał się być jak najlepszym. I to jest ta doskonałość, która nie jest żadną pychą, tylko jest dążeniem do dania maksimum ze siebie. Otóż teraz Elizabeth pogodziła się w pewnym momencie z tym, że będzie zawsze niedoskonała, że nie potrafi. Ona chciała być doskonałą, nawet wiedziała, że jest święta, ale wiedziała, że jest święto do życia. Ale równocześnie wiedziała, że jest niedoskonałą. Jak to się godzi? Ona wiedziała, że jej świętość to nie jest jej świętość, bo Bóg jej daje świętość, bo miała dobrą wolę, bo bardzo kochała Pana Jezusa. Więc Bóg jej dało świętość, ale ona sama ze siebie była niedoskonałą. Widziała swoją niedoskonałość. Otóż trzeba się pogodzić z tym, że się jest niedoskonałym. Bardzo często i zawsze się krytykuje kogoś, ten to, ten tamto, a zupełnie się nie widzi swoich braków. Tu mi się zapamiętałem takie dwa zdarzenia. Jeszcze w moich młodych latach, jak byłem studentem świeckim, przyjechali do mnie dwoje moich młodych przyjaciół, którzy się z tym sobą jeszcze nie znali, on i ona. Tak między mniej więcej po 20 lat mieli. On troszkę mniej, a troszkę więcej. I potem, po tych dwóch dniach, jak byli u mnie, odjechali się, to on o niej mówi, ale ona nieprzyjemna, taka zarozumiała, taka wszystko wie, najlepiej. A ona później mówi o nim, a taki pewny siebie, nosa zadziera. Mniej więcej to samo, jedno o drugim mówiło. A żadnemu nie przyszło na myśl, że tamto o nim to samo powiedziało. I oboje mieli to szkrać. Drugie zdarzenie to było, jak byłem w Rosji, w lesie, tam gdzie było nas 240 osób w tym obozie, tych przesiedleńców tam w lasach na północ Kazania, rąbaliśmy tam las. I kiedyś jakaś jedna pani mówi mi o drugiej, coś tam ujemnego, nie pamiętam co tam było, nic wielkiego, ale coś. A po paru dniach ta druga o tej pierwszej mówi mi tymi samymi słowami, tymi wyrażeniami powiedziała o tej. I znowu przyszło mi na myśl, że żadnej nie przyjdzie do głowy to, że ta druga o niej mówi to samo, co ona o tamtej mówi. I wtedy jeszcze pomyślałem, że prawdopodobnie jest taki ze mną. Ja nie wiem, co by tam o mnie mieli takiego złego mówić. Ale ponieważ słyszałem ciągle od wszystkich o wszystkich coś ujemnego, to ludzie zawsze mówią o wszystkich. Przeto z całą pewnością o mnie też coś mówią, tego, że ja nie wiem co. Bo nie widzę, bo ja siebie samego nie widzę. Ja widzę innych, a siebie nie widzę. I to jest dość ciekawe zjawisko. Ja od młodości zawsze sobie myślałem, że mam pokój rzeczy, którą widzę. Pokój drzewa, pokój krowy, pokój, mam pokój danego człowieka. Tworzę sobie, jak kogoś zobaczyć, z nim pogadam, fajnie z nim pobędę. Mam jakąś, widzę jego sylwetkę, jakiś on jest. Im więcej go znam, to tym ten mój pokój, jego sylwetki jest pełniejszy. Natomiast zupełnie i wtedy, temu lat 50, i dzisiaj nie mam pokoju siebie samego. Ja zupełnie nie wiem, jaki ja jestem. Ja mam szczegółowe wiadomości o sobie, że umie to zrobić, nie umie tamtego zrobić, że to i tamto trochę coś wiem, ale jakiegoś takiego syntetycznego obrazu siebie, jakim ja jestem, zupełnie tego nie ma. Nie wiem jak wy i czy dobrze rozumiecie, o co mi chodzi, ale jak pomyślicie, to przypuszczam, że to samo. Zobaczycie, że człowiek nie ma, człowiek sobie może tworzyć jakiś pokój siebie, wyobrażać. Dziadek mi i Michała, to mówił mi mój szósty ojciec, że każdy człowiek coś udaje, gra kogoś. Mówił mi o mojej siostrze, Olce Zakonnicy, tylko Olga nic nie udaje, bo rzeczywiście była taka bardzo, bardzo jest, ale taka prosta, nic nie udająca. Ale mówił, że każdy coś udaje. Są tacy, którzy udają prostych, właśnie takich, co nie udają, ale udają takich. Otóż człowiek sobie bardzo łatwo gra, jakiś teatr gra sam ze sobą, przed innymi. Udaje coś. Ja nie mówię, że każdy, on to tak mówił. Ale to jest częsta rzecz, że ludzie coś grają. Ale znaczy wyobrażają sobie swój własny pokój. Ale myślę, że nikt nie ma prawdziwego pojęcia o tym, jakim się jest. można poznawać coraz lepiej swoje wady i swoje zalety. Ale syntezę z tego nie potrafię zrobić. Otóż jest bardzo cenną rzeczą, żeby poznawać swoje wady i swoje zalety, żeby wiedzieć, co potrafię, czego nie potrafię, co czegoś nadaje, czegoś nie nadaje. Natomiast takie zastanawianie się ma prowadzić do tego, żeby akceptować siebie i innych. Żeby się godzić z tym, że taki jestem, że tego nie potrafię, tamtego nie potrafię. Godzić się z tym, że tamten jest taki, jaki jest. Że ja go nie mogę zmienić. Ponieważ mówi, nie chci wydobywać źdźbła z oka bliźniego tego, póki belki ze swego oka nie wyjmiesz. Jak wyjmiesz tę belkę ze swego oka, wtedy przejrzysz, ażeby wyjmować i jemu. To znaczy, jak sobie w sobie zwyciężysz jakąś swoją wadę po latach 20-50, to wtedy przejrzysz, wtedy zrozumiesz, jak trzeba cierpliwie znosić wadę tego drugiego i jak to robić, żeby mu pomóc do tego, żeby się tej wady pozbył. Trzeba się uczyć cierpliwie znosić słabości innych ludzi. Twoje i cudze. Iluż to ludzi nie cierpliwi się na siebie, gniewa się na siebie, zniechęca się tym, że ciągle to samo. Mu się nie udaje. Jak my się nie cierpliwimy na innych za to, że to i tam. To mówiłem ci już 5 razy, mówiłem ci 100 razy, a ty ciągle swoje. A inne razy mnie mówili, a ja też ciągle. Trzeba, francuskie powiedzenie, il faut supporter la condition humaine. Trzeba znosić, trzeba cierpieć, trzeba akceptować kondycję ludzką. Kondycję ludzką to znaczy to, że się jest człowiekiem, to znaczy, że jest niedoskonały. Sam i inny. Zawsze myślę, że Pan Jezus może dlatego tak dziwnie to zrobił, że sam sobie wybrał tych 12 apostołów, sam ich przez kilka lat, 3 czy 4 wychowywał i uczył, a doczekał się, że jeden go zdradził, drugi go się zaparł 3-krotnie, a tamci inni się między sobą kłócili, sprzeczali, pouciekali, jak go pojmano. Słabych ludzi wybrał jako narzędzia swoje. Bardzo słaby. Może dlatego właśnie, żebyśmy się godzili z tym, że sami jesteśmy słabymi narzędziami, żebyśmy rozumieli, że oni tak bardzo wiele zrobili później, bardzo wiele, chociaż byli słabymi narzędziami, a tak wiele dobra zrobili w swoim życiu. Żebyśmy rozumieli, że ja też, chociaż jestem bardzo słabym narzędziem, ale mogę bardzo dużo dobrego zrobić w życiu. Jeśli mam dobrą wolę, jeśli coraz bardziej jestem nastrojony, sam siebie nastrajam na to, żeby czynić dobro, żeby innym służyć, żeby to, co robię, dobrze robić, to tym więcej tego dobra uczynię. To, bo nie tylko ja będę to czynił, ale On przeze mnie to będzie czynił. To Duch Święty, czyli we mnie mieszka, czyni dobro przeze mnie, kiedy ja mu się oddaję w ręce, kiedy ja mam dobrą wolę, czynienia dobra. Mimo to, że jestem bardzo nieudolnym i słabym narzędziem. I dlatego też w stosunku do drugich tak mam na myśli takie siostry laskowskie, takie, które są bardzo trudne we współżyciu, bywają bardzo trudne, uciążliwe. Ale równocześnie w swojej pracy, którą robią, powią bardzo, bardzo wiele dobrego. Doskonale robią to, co im powierzono. Wiele dobrego. I ci ludzie, z którymi mają do czynienia, są nimi zachwyceni. Są oczarowani tymi siostrami. Ale inne siostry, co z nimi współpracują, mają ciężką sprawę. Bo takie są trudne we współżyciu. Dziwne to jest bardzo, że ktoś może być znakomitym fachowcem, że tak powiem, w jakiejś tam sprawie, a równocześnie może w życiu być bardzo, bardzo ciężki. I trzeba się z tym pogodzić, że są ludzie, z którymi jest trudniej. Oni tego nie wiedzą. Oni sobie z tego nie zdają sprawy często bardzo. Nie rozumieją tego, nie wiedzą czemu. Jest jakiś w nich jakieś usposobienie, które jest takie trudne. Jeśli się to rozumie, no to człowiek znosi, no znosi cierpliwie te jego jakąś tam te wady, myśląc sobie, a przecież on mimo tej wady tak bardzo wiele dobrego robi. Nikt z nas nie jest aniołem, nie może uważać się doskonałym. Byleby tylko rozumiał to, że jest słaby. Bo jeżeli ktoś jest bardzo pewny siebie i myśli, że wszystko robi dobrze, to wtedy ma do wszystkich pretensje, bo ciągle gdzieś tam ktoś mu tam zrobił uwagę, a on na to się oburza i gniewa, bo tego zupełnie nie widzi. Jest zaślepiony w sobie. I to jest bieda, to jest jego wielka bieda. On nie umie i nie chce zobaczyć swoich wad. I dlatego wiele rzeczy mu się nie udaje, dlatego ma wiele konfliktów w życiu z innymi. Ciągle ma konflikty z innymi. I trudno to takiemu wytłumaczyć. Czasem trzeba długie lata nieraz czekać, żeby on wreszcie to potrafił zobaczyć, zrozumieć. Dlatego Pan Jezus obok nauki o miłości najwięcej poświęca troski o naukę o pokorze. O pokorze, o skromności. Najpierw ukazuje swoją matkę najpokorniejszą, która po zwiastowaniu natychmiast skwapieniem się idzie służyć starej ciotce Elżbiecie. Chociaż zdawałoby się, że po takim cudownym objawieniu, że będzie matką Syna Bożego, to chciałaby usiąść w domu i tym się cieszyć, tylko kontemplować tę radość. A tymczasem ona, jak się dowiedziała tego anioła, że Elżbieta jest w ciąży, natychmiast idzie jej przez 6 miesięcy tam usługiwać. Później Pan Jezus sam pokornie rodzi się w tym Betlejem. I znowu dziwna rzecz, warta zauważenia, że przychodzi na świat w najmniejszym narodzie. Najmniejszym w tym znaczeniu to był maleńki naród, więc wielką Babilonią, Egiptem, Grecją, Rzymem, Syrią i innymi wielkimi krajami, tam Indie, Chiny, Japonia. Maleńki Izrael, który miał 100 z czymś kilometrów długości, a 50 do 70 może szerokości. Maleństwo. Nieważny naród. Bez własnej kultury, bez znaczenia militarnego, gospodarczego, małego. I to w tym małym narodzie, w maleńkim miasteczku, w dziurze, w tym Betlejem. I to w tym Betlejem w stajni jeszcze. Jako maleńkie dziecko wybrał to, co najmniejsze. Żeby nas uczyć małego. Później żyje przez 30 lat w Nazarecie. Jako robotnik, zwyczajny, prosty rzemieślnik. Potem idzie nauczać przez 3 czy 4 lata. Jedyny raz, kiedy mówi uczcie się ode mnie, to wtedy, gdy mówi uczcie się ode mnie, bądź rzem jest cichy i pokorny. Daje się pojmać, biczować, cień mu koronować, ukrzyżować, straszne upokorzenie. Trzeciego dnia zmartwychwstaje, ale znowu jakże pokornie zmartwychwstaje. Nie idzie po zmartwychwstaniu ani do Heroda, ani do Piłata, ani do Annasza, ani Pasza, ani tam na podwórze świątyni. Do tych jeszcze setek tysięcy ludzi, którzy tam są, nie mówi im, widzicie, zwyciężyłem, nie daliście mi rady. Nie, tylko pokornie w nocy wstaje z grobu i pozwala na to, że rozchodzi się ta plotka, że to uczniowie go wykradli, bo ci żołnierzy, którzy byli przy grobie, jak donieśli kapłanom, co się stało w zmartwychwstaniu, jak anioł ten kamień odwalił, i kapłani im płacą duże pieniądze za to, żeby oni mówili, że podczas tyśmy, władza interferowała o to, że jak to stało, żeście pozwolili wykraść. Na to tam straszna była, żeby nie pozwolili wykraść. Oni dali wykraść to ciało. Więc mówcie, że przyszli, że gdyśmy spali, podczas gdy myśmy spali, uczniowie Jego przyszli i wykradli Jego ciało. Święty Augustyn się naśmiewa z tych świadków, którzy są świadkami, że podczas gdy myśmy spali, śpiący świadkowie, że ludzie, ci uczniowie, wykradli Jego ciało. Więc pokornie przyjmuje tę plotkę o tym, że wykradli Jego ciało, chociaż plotkę jest głupia. Do końca jest pokorny, właściwie wszystko, co razem zbiera w najpokorniejszej postaci Eucharystii, chleba. Cała nauka Jezusa jest cała przeniknięta pokorą, uczy pokory, bo człowiek jest tak zrozumiały, pyszny, że mu się tak strasznie trudno nauczyć tej pokory, a to takie potrzebne. Wszystkie nasze sądzenia innych, wszystkie oburzania się, sądzenia, krytykowania, potępiania wynikają z jakiegoś braku pokory. Z tego, że ja wiem lepiej, że ja jestem lepszy, ja bym tak nie zrobił, ja nie jestem tak jak